Erich von Däniken. Czy się myliłem? Nowe wspomnienia z przyszłości. Z niemieckiego przełożył Ryszard Turczyn. Czyta Marek Prałat. Wydawnictwo API Press. Styczeń 1991 rok. Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1991. W książce wykorzystano fragment pracy profesora doktora Dilepa Kumara Kanilala. Rozmowa z moimi czytelnikami. Jednym z najmilszych doświadczeń w życiu jest być celem, nie będąc trafionym. Winston Churchill. Przed mniej więcej 20 laty napisałem swoją pierwszą książkę. W ciągu następnych 2 lat od tego momentu proponowałem ją kolejno 25, słownie 25 niemieckojęzycznym wydawnictwom. Z miłą sercu regularnością po jakimś czasie znajdowałem w skrzynce na listy maszynopis z dołączonym do niego stereotypowym liścikiem zaczynającym się od słów: żałujemy bardzo, nie mieści się w naszym profilu i tak dalej. Wreszcie w odruchu rozpaczy wysupłałem ostatnie pieniądze, wsiadłem do mojego rozklekotanego Volkswagena i pojechałem do Hamburga, aby zaproponować panu doktorowi Thomasowi von Randow, ówczesnemu redaktorowi działu naukowego tygodnika Die Zeit, wydrukowanie przynajmniej fragmentów mojej książki. Doktor von Randow zaprotegował mnie telefonicznie w wydawnictwie Econ u pana Erwina Bartha von Wahrenalp i kilka dni potem znalazłem się w Düsseldorfie przed jego wielkim biurkiem. Spojrzał na mnie sceptycznie znad szkieł okularów i oświadczył: możemy ewentualnie zaryzykować skromny nakład, powiedzmy, nie więcej niż 3000 egzemplarzy. W lutym 1968 wspomnienia z przyszłości ukazały się na księgarskim rynku. W tym czasie redaktorem naczelnym szwajcarskiego tygodnika Die Weltwoche był nieżyjący już dziś dr Rolf Bigler, młodemu podówczas Jurgowi Ramspeckowi podlegały materiały odcinkowe. Pan Ramspeck jest dziś zastępcą redaktora naczelnego tego tygodnika. Obydwaj panowie byli zafascynowani moją książką i przedrukowali ją w całości. Wywołało to istną lawinę. W krótkim czasie w samej tylko Szwajcarii sprzedano 20 tysięcy egzemplarzy książki. Sukces rozciągnął się poza granice mojego kraju na Republikę Federalną i Austrię. W marcu 1970 roku wydawnictwo Econ wypuściło 30. wydanie wspomnień, co dało w sumie 600 tysięcy egzemplarzy. Licząc z wydaniami kieszonkowymi i klubowymi, wspomnienia z przyszłości miały na samym tylko obszarze niemieckojęzycznym łączny nakład ponad 2,1 miliona egzemplarzy. Książkę przełożono na 28 języków, ukazała się w 36 krajach, na jej podstawie nakręcono film pod tym samym tytułem. Po jego emisji w telewizji amerykańskiej w Nowym Świecie wybuchła epidemia Dönikönitis, określenie magazynu Time. Poruszony przeze mnie temat, czy nasi przodkowie byli świadkami wizyty z kosmosu, stał się powszechnym przedmiotem dyskusji. Wraz z falą sukcesów pojawiła się również fala krytyki. W książce zatytułowanej „Czy bogowie byli astronautami?” profesor Ernst von Kulon zebrał artykuły 17 naukowców. Część tekstów była jednoznacznie negatywna, część zaś utrzymana w tonie łagodnej przychylności. Od tego momentu na całym dosłownie świecie, jak grzyby po deszczu, pojawiać się poczęły książki żerujące na moim powodzeniu. Wśród nich zdarzały się produkty zupełnie żałosne. W telewizyjnych dyskusjach, prowadzonych nie wiadomo dlaczego pod szyldem audycji naukowych, bardzo często dochodziło do wypowiedzi niewiele mających wspólnego z naukowością. Jak powiada Norman Mailer, jeśli idzie o krytyków, to odnosi się czasem wrażenie, iż niektórzy mylą maszynę do pisania z krzesłem elektrycznym. Ja tę egzekucję przeżyłem. Czy pisząc wspomnienia z przyszłości, myliłem się w zasadniczych punktach? Byłem, do czego każdy nowicjusz ma pełne prawo, naiwny, porwany tematem i o całe niebo mniej samokrytyczny, niż stałem się później w wyniku własnych rozważań i wskutek ataków całej rzeszy krytyków. Bardzo często dawałem się ponieść entuzjazmowi, aż nadto chętnie akceptowałem informacje, które wydawały mi się przydatne. Przy późniejszych weryfikacjach bywałem czasem niemile zaskoczony. Zdarzało mi się też oprzeć na pracach poważnych autorów naukowych, by zostać potem pouczonym, iż poglądy owego pana dawno już zostały podważone. Wskutek takich właśnie przypadków okrzyknięto mnie wszem i wobec autorem podważonym, odwieszając moje poglądy na wątłym haku. Haczyk tkwiący w tego rodzaju sądach podważających moje tezy był i jest nadal ten sam. Otóż moi antagoniści, tak samo jak i ja, reprezentują całkowicie osobiste poglądy i mają pełne prawo, tak jak i ja, przy nich pozostać. Oto przykłady. Napisałem wówczas o mapach tureckiego admirała Piri Reis'a, które podziwiać można w pałacu Topkapi w Istambule, co następuje. Równie precyzyjnie wyrysowane są tam wybrzeża północnej i południowej Ameryki. Zdanie to zostało potem podważone, ponieważ istotnie kontury obu Ameryk widoczne są jedynie w ogólnych zarysach. Tak zaakceptowana przeze mnie korekta w żadnej jednak mierze nie odbiera mapom Piri Reis'a ich sensacyjnego charakteru, ponieważ pokazują one linię brzegową Antarktydy, która przecież ukryta jest pod warstwą wiecznych śniegów i lodu. Jednym z czekających na odpowiedź pytań pozostaje, w jaki sposób tego rodzaju dzieła kartograficzne mogły powstać w czasach Kolumba. Swego czasu zacytowałem informację, jakoby w Chinach znaleziono w jednym z grobów pod Shushu fragmenty aluminiowego pasa, podczas kiedy de facto taką wiadomość otrzymałem z Chin. Pochodziło o specjalnie hartowany stop srebra. Podobnie czas skorygował informację o prastarym żelaznym obelisku w Indiach, który nie ulega korozji mimo wystawienia na działanie atmosfery. Obelisk zaczął w kilku miejscach rdzewieć, sam to widziałem. W związku z postaciami, obrazami i wydarzeniami opisanymi w powstałym około 2000 lat przed Chrystusem sumeryjskim eposie Gilgamesz, zastanawiałem się, czy wspomnianej w nim Bramy Słońca nie należałoby łączyć ze słynną Bramą Słońca z Tiahuanaco na płaskowyżu boliwijskim, co byłoby potwierdzeniem tezy o pokonywaniu przez naszych praprzodków olbrzymich odległości. Wkrótce sam doszedłem do wniosku, że takie spekulacje to czysty wymysł. Brama Słońca z Tiahuanaco otrzymała swoją nazwę dopiero od współczesnych archeologów, a jak się nazywała przed tysiącami lat, nie wie nikt. Podczas mojej pierwszej podróży do Egiptu w roku 1954 mój przyjaciel z akademika, Mahmud Grant, mieszkający w Kairze, powiedział mi, że niewielka wysepka na Nilu w pobliżu Assuanu nazywana została elefantyczna, ponieważ widziana z lotu ptaka przypomina sylwetkę słonia. Informacja ta utkwiła w szarych komórkach dziewiętnastolatka, prawdopodobnie dlatego, że już wówczas pasowała do mojego późniejszego spojrzenia na świat. Dziś wiem już, że obok tej południowej twierdzy granicznej Egiptu przechodziły po prostu wyprawy zdążające do Nubii na słoniach. Wszystko to są przykłady pomyłek, których było w mojej pierwszej książce znacznie więcej. Przyznałem się do nich, ale nie spowodowało to, zawalenia się żadnego z zasadniczych filarów gmachu myślowego, jaki udało mi się stworzyć. Jeśli chodzi o tego rodzaju pomyłki, to trzeba zważyć, że w owym czasie stawiałem kroki po nieodkrytej ziemi. Postępowałem w moim odczuciu bardzo uczciwie, ponieważ każde pytanie zaopatrywałem przysługującym mu pytajnikiem. Było ich w sumie 323. Moi jakże skrupulatni zazwyczaj krytycy raczyli tę okoliczność przeoczyć. Przyjąłem zasadę, by w miarę możliwości informować tylko i wyłącznie o rzeczach, których sam dotknąłem, które sam widziałem i sfotografowałem. Jest to zasada, której nie trzymają się niekiedy nawet prace naukowe, jak przyszło mi się z czasem przekonać. Istnieją także książki pisane przez naukowców i techników, które w całości bądź częściowo potwierdzają moje tezy. Niechętnie, ale jednak potwierdzają. O tym, jak z szawła można przemienić się w Pawła, opowiada w swojej książce Joseph Blumrich, który w okresie swego nawrócenia kierował Wydziałem Projektów NASA w Huntsville. Oto co pisze. Cała sprawa zaczęła się od rozmowy telefonicznej pomiędzy Long Island i Huntsville. Nasz syn, Christoph, opowiadał nam między innymi tak na zasadzie, co by wam tu jeszcze powiedzieć, że właśnie przeczytał niesłychanie interesującą książkę, którą my też koniecznie musimy przeczytać i w której chodzi o przybyszy z kosmosu, którzy odwiedzili Ziemię. Tytuł miał brzmieć Wspomnienia z przyszłości. Autor niejaki Erich von Däniken. Jako posłuszni rodzice poszliśmy za radą naszego oczytanego syna i zamówiliśmy rzeczone dzieło. Jeśli o mnie chodzi, to zgodziłem się je zamówić, ponieważ wiem, że tego rodzaju książki zawsze są pasjonującą lekturą. Czasami są wręcz ekscytujące. W odległych czasach, krajach i regionach świata, o których niewiele wiemy, potrafią się dziać wspaniałe rzeczy. Jako inżynier zajmujący się od roku 1934 budową samolotów, od lat 11 zaś projektujący wielkie rakiety nośne i satelity, wiedziałem oczywiście z góry, że to wszystko brednie. Jasna sprawa. No i po jakichś 6 czy 7 tygodniach nadeszła z Niemiec zamówiona książka, a z nią parę innych. Cóż Däniken może poczekać? Kiedy przyszedł czas na niego, pierwsza zaczęła czytać moja żona. Dziś nie pamiętam już, co wtedy robiłem czy czytałem. Pamiętam za to bardzo dokładnie, że niezliczoną ilość razy przerywała mi moje niezwykle oczywiście ważne rozmyślania okrzykami zdziwienia i pełnymi entuzjazmu stwierdzeniami, że koniecznie, ale to koniecznie muszę tę książkę przeczytać. No i oczywiście przytaczała mnóstwo cytatów. Ja tylko uśmiechałem się z wyżyn mojej wiedzy. I tak na nasze piękne amerykańskie południe zawitał listopad. A z nim dzień, kiedy nie mogłem już odkładać lektury Dynikena. Musiałem przynajmniej do niego zajrzeć i chociażby wyrywkowo przeczytać. Było to wieczorem, gdzieś tak 2, a może 3 listopada. Nigdy nie zapomnę godzin spędzonych nad tą książką. Czytam więc sobie, uśmiecham się i śmieję w głos i powoli zaczynam się trochę złościć, że dałem się namówić na lekturę, bo przecież z góry wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Wtedy natrafiłem na to miejsce, gdzie Däniken pisze o przeżyciach proroka Ezechiela. Byłem zachwycony. Wreszcie coś tajemniczego, technicznego, coś, do czego mogę się ustosunkować na gruncie moich zawodowych doświadczeń. Wszystko wskazywało na to, że jest dostatecznie dużo szczegółów i będę mógł to sprawdzić. Wystarczy podejść do regału, wyjąć Biblię i udowodnić żonie i sobie samemu, dlaczego ten Däniken absolutnie nie może mieć racji. Zamknąłem książkę, położyłem ją niezbyt delikatnie na stole i wyjaśniłem mojej zdumionej małżonce, co zaraz zrobię. Takie było przynajmniej moje przekonanie. Zacząłem znowu czytać, tym razem proroka Ezechiela, o którym do tego wieczora wiedziałem tylko tyle, że istniał. Zaraz w pierwszym rozdziale natrafiłem na zdanie Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. To był werset 7. Dla lepszego zrozumienia tego, co teraz nastąpi, muszę wspomnieć pokrótce o mojej pracy zawodowej. Otóż w latach 1962-64 kierowałem grupą, która miała za zadanie znalezienie rozwiązań konstrukcyjnych dla nowych, nieznanych dotychczas wymogów i warunków. Jednym z zadań było przebadanie wsporników, na jakich osiadać by miał hipotetyczny lądownik księżycowy. Zaprojektowaliśmy sprężynujące łapy do jednorazowego użytku oraz stopy, których forma i wielkość gwarantowałyby odpowiednie rozłożenie ciężaru oraz stabilność w miejscu lądowania. Na koniec sporządziliśmy szczegółowe plany konstrukcyjne, wsporniki zostały wykonane w warsztatach i przeprowadziliśmy drobiazgowe próby. Z powodu tych prac, które ciągnęły się z przerwami około 1,5 do 2 lat, wygląd tych elementów konstrukcyjnych był mi doskonale znany. Wsporniki zbliżonej konstrukcji mógł też obejrzeć każdy na zdjęciach bądź w telewizyjnych transmisjach z lądowania na Księżycu załogi Apollo. Jak sobie to później uświadomiłem, Ezechiel musiał wszystko to, co widział, opisywać jako obraz. Mówi o obłokach, żywych istotach i twarzach, ponieważ były to jedyne dostępne mu środki wyrazu. Nie miał świadomości technicznej, która pozwoliłaby mu rozumieć, co widzi i opisuje. Skoro więc widział coś jakby proste nogi i zaokrąglone stopy, to po prostu w ten sposób to opisał, nie wiedząc nawet, że dokonuje opisu technicznego w bezpośredniej formie. A zatem to, co przeczytałem w 7 wersecie Księgi Ezechiela po raz pierwszy, zawierało technicznie wykonalne i przynajmniej z pozoru poprawne rozwiązanie techniczne. Uśmieszek zniknął mi z twarzy. Zapałałem ogromną ciekawością, bo zakładając, że ten opis jest rzeczywiście prawdziwy, to co można w nim jeszcze znaleźć? Przez jakiś czas wszystko szło łatwo i sprawnie. Jeśli nogi były rzeczywiście nogami, to nic łatwiejszego, jak przyjąć, że skrzydła były rzeczywiście skrzydłami, a mianowicie łopatami wirników nośnych, ramiona zaś były ich ramionami mechanicznymi. A jeśli to wszystko, skrzydła, ramiona, nogi i stopy, naszkicować razem z fragmentem cylindrycznego korpusu, to otrzymamy twór, którego wygląd uzasadnia dezorientację proroka, przypisującego mu początkowo podobieństwo do człowieka, zastąpione później określeniem istota żywa. Wielkim znakiem zapytania pozostał w końcu już tylko wygląd zasadniczego korpusu tego pojazdu kosmicznego. Opis Ezechiela przekazuje tylko jego optyczne podobieństwo do helikoptera. Szukałem i próbowałem. Razem z żoną próbowaliśmy teksty z różnych wydań Biblii, które mieliśmy w domu, i odkryliśmy kolejne opisy w dalszych rozdziałach Księgi Ezechiela. Nigdzie jednak nie znalazłem lepszych punktów zaczepienia dla szukanego przeze mnie rozwiązania. Mój zapał był już na tyle mocny, że nie zniechęciłem się i nie powróciłem do negatywnego nastawienia, z jakim przystępowałem do lektury. Było już dobrze po północy, kiedy nagle przypomniałem sobie o pewnej nowej formie latającego pojazdu, z której opisem zetknąłem się przed laty. Rzecz była wręcz niesamowita. Zastosowanie tej formy dosłownie z miejsca usunęło wszelkie wątpliwości co do kształtu opisywanego u Ezechiela pojazdu. Byliśmy podnieceni i znajdowaliśmy coraz to nowe fragmenty tekstu zgadzające się z domniemanym przez nas kształtem pojazdu kosmicznego. Nadal jednak nie mieliśmy decydującego dowodu. Otwartym pozostawało pytanie, czy taki twór zdolny jest do lotu. Sprawa jednak stała się już bardzo poważna. Przede wszystkim zaraz następnego dnia dokonałem wstępnych obliczeń sprawności układu przy szacunkowo zakładanej wadze elementów. Już to pierwsze obliczenie okazało się rozstrzygające, ponieważ wynikało z niego jednoznacznie, że konstrukcja faktycznie jest wykonalna. Pozostała jeszcze cała ogromna praca obliczeniowa niezbędna do tego, by w pełni udowodnić prawdziwość opisu. Zagłębiając się coraz bardziej w materię zagadnienia, stwierdziłem, że opis podany przez Ezechiela jest nader precyzyjny. Był to dla mnie niezwykle emocjonujący i fascynujący okres. Książkę Denikena także przeczytałem do końca. Z uśmiechem. Tyle, że jego przyczyna była już zupełnie inna. We wspomnieniach z przyszłości pisałem: przyznaję, że spekulacja to materia poprzetykana wieloma dziurami. Brak dowodów, można powiedzieć. Przyszłość pokaże, ile z tych dziur można będzie zapchać. Kilka z nich można zapchać już teraz. Nie zdołałbym tego dokonać bez słów otuchy, bez przyjacielskich rad i pomocy. Szczególne podziękowania winien jestem profesorowi i doktorowi Hariemu Ruppe z Wydziału Technologii Kosmicznej Politechniki Monachijskiej, który służył mi wieloma cennymi wskazówkami. Panu profesorowi Wilder Smithowi dziękuję za umożliwienie mi zapoznania się z wynikami jego badań nad powstawaniem życia, które ukazały mi zaskakujące konsekwencje moich hipotez. Dziękuję profesorowi Ernstowi von Kühlon za jego inicjatywę, by poddać moją teorię naukowej dyskusji. Przy okazji niniejszej książki moje szczególne podziękowania należą się profesorowi Rolfowi Ulbrichowi z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego za jego przekłady z rosyjskiego oraz profesorowi Dilepowi Kumarowi Kanilalowi z Kalkuty za jego wspaniały referat. Publikując tę moją 12. z kolei książkę, winien jestem jednak słowa podziękowania głównie i przede wszystkim moim wiernym czytelnikom, od których otrzymałem 12 000 listów, co dodało mi odwagi i zachęciło do dalszej pracy, ponadto 42 wydawcom z całego świata, którzy podejmując na początku ryzyko wydania moich książek, obecnie czynią to z radością, ponadto kierującemu wydawnictwem Bertelsmann panu Peterowi Gutmanowi, pod którego skrzydła obecnie powracam. Dziękuję mojemu współpracownikowi Willemu Dünenbergowi, który okazał się wspaniałym towarzyszem podróży i znakomitym tropicielem śladów w różnych bibliotekach. Dziękuję Ulrichowi Dopatce w Głównej Bibliotece Uniwersytetu w Zurychu, który potrafił wyczarować dla mnie najbardziej nieosiągalne woluminy. Dziękuję mojej żonie, Elizabeth, która po z górą 20 latach małżeństwa nadal z pogodną wyrozumiałością znosi wszelkie zamieszanie w naszym domu. Pierwsze zdanie wspomnień z przeszłości brzmiało: napisanie tej książki wymagało pewnej odwagi, przeczytanie jej wymaga odwagi nie mniejszej. Jest to również mottem nowych wspomnień z przyszłości. Chciałbym jeszcze przekazać Państwu na drogę słowa Goethego. Przeciwnicy sądzą, że nam zaprzeczają, powtarzając swoje zdanie i nie zważając na nasze. Erich von Däniken, Feldbrunnen w czerwcu 1985 roku. Nowe wspomnienia z przyszłości. Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych jest czymś nieosiągalnym. Dla bojaźliwych jest czymś nieznanym. Dla odważnych jest szansą. Victor Hugo. Młody człowiek w mundurze US Air Force nie był zbyt rozmowny. Krótko i zwięźle, a zarazem z wyczuwalną niechęcią, odpowiadał na moje podyktowane ciekawością pytania. Było to o 8 rano 2 sierpnia 1984 roku. Jechaliśmy Colorado Highway 115. mój milczący kierowca, wprowadził Chevroleta na asfaltową, krętą, górską trasę. Nie pytając go o nic, sam stwierdziłem, spoglądając na licznik, że ujechaliśmy 5 kilometrów, zanim dotarliśmy do niepozornego budyneczku Cheyenne Mountain Complex. Przed niewielkim budynkiem rozciągał się olbrzymi parking. Gdzie się podzieli kierowcy tych niezliczonych samochodów? Przy wejściu do tego niedużego budynku powitała mnie pani K. Cormier, wiceszef wydziału US Space Command do spraw kontaktów ze środkami masowego przekazu. Wzięła moją torbę i aparaty fotograficzne i przekazała je sierżantowi, który prześwietlił je, jak podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Sprawdzono mój paszport, a potem do tropikalnej koszuli przyczepiono mi na wysokości piersi plakietkę z numerem i datą. Po przejściu tunelu rentgenowskiego i dwojga drzwi z drucianej siatki, które otwierały się i zamykały bezszelestnie, wdrapaliśmy się do zielonego wojskowego autobusu, który zakręciwszy elegancko, wjechał do rzęsiście oświetlonego tunelu w skale. Wkrótce zatrzymał się przed prawdopodobnie największymi i najgrubszymi drzwiami sejfu na świecie. To wysokie na 3 metry, szerokie na 4, grube na 1 metr i osadzone w granicie stalowe monstrum waży 25 ton. Po kolejnej kontroli dokumentów otworzyły się niecałe 30 metrów dalej kolejne drzwi tego samego kalibru. Zafascynowany przypatrywałem się, jak bezszelestnie otwierają się i zamykają. Te napędzane hydraulicznie i elektromagnetycznie drzwi zamykają się hermetycznie w ciągu 7 sekund, wyjaśniła pani Cormier. Zdumiony stanąłem w wykutym w skałach podziemnym hangarze, w którym z powodzeniem można by dokonać przeglądu kilku jumbojetów równocześnie. Dowiedziałem się, że z masywu górskiego wykruszono za pomocą materiałów wybuchowych 700 tysięcy ton granitu, ilość, którą w przypadku wątpliwości spokojnie można zaokrąglić w górę, ponieważ tutaj wolą raczej nie dopowiadać niż przesadzić. Żeby nic się nie zmarnowało, wydobyte te masy granitu na zewnątrz, gdzie posłużyły jako podłoże dla parkingu na skalistym terenie. Ściany i sufity tuneli, sztolni łącznikowych i hal zabezpieczone są stalowymi siatkami przed osypywaniem się skał, aby zaś uodpornić na tąpnięcia same skały, wbito w granit 11 tysięcy stalowych bolców o długości dochodzącej do 11 metrów. Jest to jedna z najpotężniejszych i najmniej znanych współczesnych budowli. Składa się z 15 trzypiętrowych stalowych konstrukcji, spoczywających na 1319 stalowych sprężynach, z których każda waży 0,5 tony. Domy tej stalowej technicznej wioski nie mają bezpośredniego kontaktu ze skałą, nie stykają się też ze sobą nawzajem. Elastyczne połączenia mają za zadanie wytłumienie ewentualnych wstrząsów powstałych w wyniku trzęsienia ziemi bądź eksplozji atomowej i zagwarantowanie swobodnego pływania budowli. Podczas zwiedzania centrum przestałem się też dziwić, do kogo mogą należeć te niezliczone samochody na parkingu. Ich właściciele stanowią 6-tysięczną armię Space Command, z której kilkaset osób pracuje w podziemnym centrum dowodzenia w górach Cheyenne pod Colorado Springs, czyli w mózgu amerykańskiej sieci kontroli przestrzeni kosmicznej.